Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w głosie z Krakowa. Dzisiejszy głos z Krakowa będzie o sekretach. No, trochę o sekretach też trzeba powiedzieć. Będzie to o sekretach Sądu Najwyższego. No to jeszcze bardziej interesujące sprawy. No a jeśli powiem, że będziemy mówić o sekretach Sądu Najwyższego z naszym gościem, czyli z ojcem Wojciechem Zagrodzkim, który jest dyrektorem wydawnictwa Homo Dei w Krakowie, no to już będzie na pewno zaciekawienie szczególne słuchaczy głosu z Krakowa. Witam ojca Wojciecha Zagrodzkiego serdecznie przy mikrofonie Radia Maria.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w tej chwili, którzy nas słuchają.
Tak, jesteśmy ojcze i będziemy mamy mówić o tych sekretach. No więc myślę, że już na samym początku powinienem powiedzieć naszym słuchaczom, że to chodzi o książkę. O książkę, której tytuł jest taki: Sekrety Sądu Najwyższego. Chodzi o Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych. No a autor? Autor tej książki to Daniel Klimek. Tak się zastanawiam, sądząc po nazwisku, że to nazwisko takie bardzo swojskie, takie bardzo polskie, a pisze o Sądzie Najwyższym w USA. No więc gdyby ojciec mógł tak przybliżyć tę postać autora książki.
Daniel Klimek jest Amerykaninem. Tam się urodził i tam właściwie spędził całe swoje życie, ale polskiego pochodzenia. Jego rodzice noszą zresztą polskie imiona. Tę książkę właśnie swoim rodzicom powierza, dedykuje. Ojciec Szymon, matka Janina. To przecież bardzo polskie imiona. I tam się urodził, ukończył, jest absolwentem prawa. Ukończył zresztą, bardzo pięknie pisze o swoich rodzicach w zakończeniu książki, kiedy dziękuję bardzo szczerze rodzicom swoim, ojcu rodziny, którego podziwia, pisze to wyraźnie, podziwia za jego wielką pracowitość, za to, że wiele nadgodzin musiał brać po to, by rodzinę utrzymać. I również matkę swoją ogromnie szanuje i wdzięczny jest jej za dar miłości, której doświadczył w rodzinie. To wszystko pokazuje, że pochodzi z bardzo prostej rodziny, ubogiej rodziny, robotniczej, która jednak właśnie ogromnym wysiłkiem swoim pozwoliła mu się wykształcić, za to jest wdzięczny, ukończył prawo, studia prawnicze, które są w Stanach bardzo kosztowne. I z jakiejś wdzięczności również dla nich pisze tę książkę, choć nie tylko o nich myśląc tę książkę napisał.
Czyli teraz już wiemy, że książka Sekrety Sądu Najwyższego jest napisana przez prawnika. Prawnika, który tam się wykształcił, ale którego korzenie polskie zostały przed chwilą przypomniane. Jak to się stało, że ten prawnik zainteresował się sekretami Sądu Najwyższego? Jeszcze nie mówimy, o jakie to sekrety chodzi. Drodzy słuchacze, musicie chwileczkę poczekać jeszcze. Chcemy kolejno przekazywać informacje, a nie od razu powiedzieć o wszystkim, a potem to rozwijać. A więc wiemy, że będzie o sekretach Sądu Najwyższego, czego będą dotyczyć, ale teraz już wiemy, kto jest autorem tej książki. No i teraz bym prosił ojca o takie wyjaśnienie, jak to się stało, że tenże autor zainteresował się owymi sekretami Sądu Najwyższego? Prawnikiem jest, więc może dlatego, ale wielu prawników znamy i w ogóle by o tym nie pomyśleli. Czuły na sprawy, na takie sprawy, które podejmuje w swojej książce, ale to dopiero później wyjdzie. A jak się stało, że poszedł śladem, który pozwolił mu rozszyfrowywać sekrety Sądu Najwyższego? Jak to się stało?
Otóż jest przeciekawa historia, która zrodziła ideę tej książki. Wszystko zaczęło się od pewnej manifestacji czy wiecu, na który Daniel Klimek się udał jako uczestnik. Był to wiec protestujący przeciwko decyzji rządu Stanów Zjednoczonych o uczestnictwie wojsk amerykańskich w wojnie w Iraku. No, oczywiście znamy tutaj cały kontekst. Wiele protestów było w Stanach Zjednoczonych. W jednej z takich manifestacji on brał udział. I będąc w czasie na tej manifestacji, podszedł do niego ktoś, kogo on nie znał, i rozdawał ulotki. Wziął jedną ulotkę i zaczął ją uważnie przeglądać. I co się okazało, że na tej ulotce w jednym szeregu wypowiedziano protest przeciwko wojnie w Iraku, protest przeciwko różnym nadużyciom w życiu społecznym Ameryki i na samym końcu wypowiedziano protest przeciwko odbieraniu kobietom prawa do planowania liczby urodzeń i w którym odbierania kobietom prawa do aborcji. Jak sam opowiada, to było dla niego szokujące, bo postawił sobie pytanie, jak można na jednej tej samej ulotce, w jednym zdaniu, protestować przeciwko zabijaniu ludzi w Iraku, a w drugim, zaraz następnym zdaniu, krzyczeć wręcz o prawo do zabijania niewinnych dzieci w Stanach Zjednoczonych. Mówi, że to było dla niego na tyle wstrząsające doświadczenie i spostrzeżenie, że zaczął sobie stawiać pytanie, no jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe, że ci sami ludzie na jednym tchu, z jednej strony bronią przed zabijaniem, a zaraz na nas następnym optują za zabijaniem nienarodzonych? I to właśnie, ten właśnie szok, jak gdyby, ten wstrząs, którego doznał, zainspirował go do podjęcia badań, jak to się dzieje. Te badania poprowadziły go do początków czasu legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych. Tu przy tej okazji, myślę, posługuje się bardzo takim pięknymi analizami, kiedy dostrzega, że właściwie wielkim problemem ruchu proaborcyjnego, czy także ruchu pro-life w obronie życia, jest kontekst kulturowy, w którym żyjemy. I ta kultura, której jednym z wyrazów jest prawo stanowione, sprawia, że wielu ludzi, nawet nieświadomych tego, za czym optuje, opowiada się za aborcją. Przywołuję tutaj pewne interesujące badania, które zostały dokonane w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, które potwierdzają, że człowiek rzeczywiście jest zdolny nieraz do wielkich, bardzo wielkich zbrodni, tłumacząc się, czy nieświadomie w ogóle idąc za pewnym trendem kulturowym, za pewnymi postulatami wysuwanymi przez świat, w którym żyje. W każdym razie doszedł do początku tego okresu czasu legalizacji aborcji, co miało miejsce w roku 1973, a który to proces legalizacji rozpoczął się od dwóch głośnych procesów. Właściwie to były dwa procesy, z których okazuje się, jeden tylko był nagłośniony, drugi był zupełnie wyciszony. Obydwa procesy były potężnie zmanipulowane i ówczesny stan prawny Stanów Zjednoczonych, konstytucja absolutnie nie pozwalała na legalizację aborcji. Te procesy doprowadziły do takiego przekonania, że aborcja mogła być zalegalizowana już wkrótce. I postanowił, nazwał to te manipulacje sekretami Sądu Najwyższego, stąd tytuł książki. I właśnie o tych sekretach, o tych manipulacjach, które wtedy się dokonały, Daniel Klimek nam opowiada.
Ojcze, ja znam tę książkę, przeczytałem ją i stąd to zaproszenie do Głosu z Krakowa. I w tym miejscu już mogę to powiedzieć z głębi serca, że gratuluję wydawnictwu, że przekazało polskim odbiorcom, polskim czytelnikom tę książkę w języku polskim. Jest to książka, która pomaga w rozpoznawaniu współczesnego świata. współczesnego świata i człowieka, który znajduje się w tym nacisku różnych uścisku, różnych oddziaływań i manipulacji. Jeśli ktoś przeczyta tę książkę i zobaczy, w jaki sposób manipuluje się społeczeństwem amerykańskim, tutaj to jest opis w odniesieniu do amerykańskiego, ale to do każdego się odnosi. Manipuluje się także członkami Sądu Najwyższego, różnymi oświadczeniami, wypowiedziami takich zwanych świadków. My dziś już wiemy, że były tam kłamstwa tych świadków, nawet samej tej, która była najbardziej, była taką podstawą, jakby osobą sztandarową dla walczących o uzyskanie prawa do aborcji. I dziś już wiemy, że ona kłamała, sama się do tego przyznaje współcześnie. To dopiero wtedy można stać się bardziej wrażliwym na to, żeby się nie poddać manipulacji. I dlatego ta książka nie tylko ma historyczny wymiar, że pokazuje, jak doszło w 1973 roku, a dokładnie 22 stycznia owego roku, do decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wprowadzający, legalizujący aborcję wbrew zapisom Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I to dopiero w takim układzie można z ostrością widzieć różne manipulacje współcześnie uderzające w człowieka żyjącego w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Dokładnie taki był nasz zamysł, kiedy decydowaliśmy o podjęciu się publikacji tej książki. Bo kiedy się weźmie ją do ręki, na pierwszy rzut oka można stawiać sobie pytanie, a dlaczego ma nas w Polsce interesować manipulacja dokonana w sądzie w Stanach Zjednoczonych? Otóż doszliśmy do przekonania, że ta książka pokazuje, jak groźne mogą być pewne precedensy sądowe, groźne również dla całego stanu prawnego w danym państwie. Ta książka uświadamia nam wszystkim bardzo mocno. Konstytucja Stanów Zjednoczonych w 1973 roku miała zapisy prawne gwarantujące ochronę życia. I w świetle tych zapisów te zapisy nie pozwalały absolutnie na legalizację aborcji. I aborcja w tamtym czasie, oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, w różnych stanach różnie to było, w jakimś ogromnym uproszczeniu. Trzeba powiedzieć, w tamtym stanie aborcja była dopuszczona w zasadzie w jednym, jedynym przypadku, mianowicie zagrożenia życia matki. Poza tym jednym przypadkiem była absolutnie niedopuszczalna. Co się okazuje? W Sądzie Najwyższym dokonano takiej manipulacji prawem, takiej reinterpretacji prawa, że w wyniku tego doszło do aprobaty aborcji. I to nie zawsze mamy tego świadomość, i to w tej najstraszliwszej formie, jaką jest aborcja metodą częściowego porodu. Kiedy się o tym mówi, myśli, nie sposób spokojnie o tym nawet myśleć. I dlatego, myślę, ta książka może odegrać, powinna mieć, ma jakie znaczenie, takie mianowicie, że jest pewną przestrogą. Pewne precedensy, które mają miejsce, one mogą być bardzo groźne w jakiejś perspektywie dalszej, a miejmy też tego świadomość, w Polsce, i to nie tak dawno, takie dwa precedensy miały miejsce, jeden na Lubelszczyźnie, drugi, wiemy, w Trybunale w Strasburgu.
No właśnie, także jest to książka bardzo, tak się to określa, na czasie, czyli potrzebna w tym właśnie momencie. Ale ja bym, może nie byłoby dobrze, gdybyśmy w trakcie tej audycji szczegółowo omawiali książkę. Ale trzeba podkreślić, że w tej książce są takie jakby trzy części. Ta pierwsza część, która wyraźnie pokazuje tło, sytuację, do której doprowadzono w Stanach Zjednoczonych, żeby mógł dopiero później swymi decyzjami Sąd Najwyższy, tymi sekretnymi, tak bym powiedział, manipulacjami, podjąć decyzję. Czyli najpierw trzeba było zmanipulować to, czym się ludzie porozumiewają między sobą, a więc język. Żeby w języku stworzyć sytuację kobieta i płód w takiej relacji. Nie, że to jest dziecko, które od chwili poczęcia, przecież nawet autor przywołuje słowa tak Clintona, których on mówi o tym, że człowiekiem się jest od chwili poczęcia, a potem uczestniczy i współuczestniczy w podejmowaniu decyzji. Może właśnie na to zwróćmy uwagę. Ta pierwsza część to jest ta część, która demaskuje budowanie języka, porozumienia i tworzenia nowych relacji w opisie sytuacji rzeczywistości.
Oj, to te słowa Billa Clintona, prezydenta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, one są rzeczywiście bardzo mocne. Ja może ośmielę się je tutaj nawet zacytować. Odnosi się właśnie do tej jednego z tych dwóch procesów, o których mowa w książce. I pisze tak. Sprawa Roy kontra Wade. Tak się nazywa jeden z tych procesów. Jest najtrudniejszą ze wszystkich spraw sądowych. Jakąkolwiek decyzję by podjął sąd, musiał wejść w rolę Boga. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że życie zaczyna się w momencie poczęcia. To są słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona.
Ale kiedy one zostały wypowiedziane? Czy wtedy, jak był prezydentem? Przecież nie, chyba wcześniej. W 73 roku, przed 73, prawda?
One zostały tak, ponieważ on był wykładowcą prawa i między innymi w czasie jednego z wykładów komentował tę właśnie sprawę. I to są słowa, które z tamtego czasu pochodzą. Wiemy, jak bardzo później zmienił swoje zdanie na ten temat w czasie sprawowania władzy. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, na którą Daniel Klimek zwraca uwagę. Mianowicie próba, on to nazywa ładnie, manipulacji semantycznej, czyli zastępowania i nazw bardzo wyraźnych takimi trochę bardziej rozmydlonymi. Takim przykładem na to może być również komentarz, jaki była małżonka prezydenta Stanów Zjednoczonych, pani Hillary Clinton, odniosła się do znanego i chyba bardzo sławnego spotkania z błogosławioną matką Teresą z Kalkuty. W czasie to którego spotkania matka Teresa powiedziała tak, tu trzeba zacytować jedną i drugą wypowiedź, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. Matka Teresa powiedziała tak, jeżeli przyjmiemy, iż matka może zabić własne dziecko, to w jaki sposób przekonamy ludzi, aby nie mordowali siebie nawzajem? Pani Hillary Clinton, poproszona o komentarz do tych słów, napisała w ten sposób. Matka Teresa była bardzo bezpośrednia. Otwarcie nie zgodziła się z moim poglądem na prawo kobiet do dokonywania wyborów w kwestii aborcji. Proszę zauważyć, matka Teresa mówiła o zabiciu dzieci. Pani Hillary Clinton mówi o wyborze kobiety. Otóż to jest tylko przykład tego typu takich właśnie takich manipulacji semantycznych, bo to jest chyba najlepsze określenie. Daniel Klimek znajduje ogromnie dużo i myślę, że to jest też jedna z wartości tej książki. Mało tego, myślę, że wartością tej książki jest to, że on pisze nie tylko o pewnej, nie pisze o tych manipulacjach teoretycznie, jako o pewnej możliwości. On bardzo dużo cytuje konkretnych wypowiedzi, zestawiając je ze sobą, dając w ten sposób bardzo piękny materiał do bardzo różnych sytuacji.
No i właśnie tak to się dzieje, kiedy ludzie się poddają manipulacji. Ja sobie tak, czytając tę książkę, kojarzyłem różne fakty. U nas w Polsce ustawę No już w tej stalinowskiej wersji, prawda, bo to w 56 roku, bo jeszcze w trakcie okupacji hitlerowskiej to też w odniesieniu do polskich kobiet była wprowadzona przez Hitlera. Natomiast tutaj mówimy o tej 56 roku. Potrafiliśmy z tych sideł wyjść. Natomiast w Stanach Zjednoczonych do 73 roku nie było możliwości właśnie zastosowania aborcji, a ta decyzja Sądu Najwyższego w 1973 roku, a więc ile lat później, po tej u nas wprowadzonej, nie tylko weszła w życie, ale jeszcze doprowadziła do już największych wynaturzeń, czyli że przez cały okres rozwijania się dziecka w łonie matki można to dziecko zabić, a nawet zabić podczas porodu. I to też się nazywa aborcją. I to doprowadzono do takiej perfidii zabijania. Można było doprowadzić społeczeństwie amerykańskim.
Właśnie się temu bardzo dziwimy i Daniel Klimek się ogromnie temu dziwi, ale równocześnie pokazuje, na jakiej drodze do tego doszło. Bo to jest też chyba jeden właśnie z tych głównych wątków tej książki, w której pragnie pokazać pewien mechanizm manipulacji w tych dwóch słynnych sprawach, które stanęły u początku procesach, które stanęły u początku legalizacji aborcji w USA. Pierwszy nazywany jest sprawą Roe kontra Wade, and drugi Doe kontra Bolton. Te nazwy może nam niekoniecznie wiele mówią, nie chciałbym tutaj zanadto wchodzić w szczegóły. Chcielibyśmy jedynie zobaczyć takie najprostsze fakty, które są tutaj przywołane. Mary Doe, mówię o tej drugiej sprawie, w ocenie Daniela Klimka ważniejszej i chyba słusznie o tym mówi. Właśnie ta druga sprawa doprowadziła do czego? Bo to jest, warto też na to zwrócić uwagę, pokazuje, w jaki sposób aborcja, która pierwotnie mogła być dokonywana wyłącznie w szpitalach, czyli w ośrodkach przy jakiejś opiece lekarskiej, w wyniku właśnie tej sprawy została wyprowadzona ze szpitali i mogła mieć miejsce w gabinetach prywatnych, gdzie niekoniecznie były wymagane kwalifikacje lekarskie.
I także sprawa rejestracji, prawda, bo to w gabinetach takich lekarskich to informacje o tym, ile tych zabitych, nieszczęsnych dzieci poczętych zabójstw dokonano, to też znika w tym całym ogólnym sprawozdawczości.
Ale wróćmy do tej sprawy Mary Doe. W jaki sposób w ogóle jej sprawa trafiła do sądu? Bo proszę, to jest myślę też bardzo interesująca historia. Mary Doe to była prosta dziewczyna, pochodząca z rodziny, powiedzmy tak ogólnie, niezbyt poukładanej. Miała rzeczywiście problemy rodzinne i z ojcem, i z matką swoją. W takiej sytuacji może się zdarzyć czasem, że będzie bardzo szybko dążyć do małżeństwa. No i wyszła za mąż dość szybko, niestety nieszczęśliwie. Urodziła trójkę dzieci razem z mężem swoim, ale w międzyczasie pojawiły się potężne problemy z mężem. Okazało się wkrótce po ślubie, między innymi pojawiły się takie problemy jak jego oskarżenie o molestowanie nieletnich. Ponieważ ten problem ich małżeński pogłębiał się coraz bardziej, w międzyczasie odebrano jej prawa rodzicielskie, widząc, co się dzieje w tej rodzinie ze względu na męża. Ona nie mogła tego wytrzymać dłużej, kiedy była z czwartym dzieckiem, mając świadomość, że jej trójkę dzieci zabrano do domu opieki społecznej, wystąpiła o rozwód. I w tym momencie wpadła w ręce pani adwokat Maggie Pitts-Hames, tak się nazywała, która miała też ambicje zmierzenia się z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych i doprowadzenia do legalizacji aborcji. Postanowiła wykorzystać sprawę tej dziewczyny dla legalizacji aborcji. Proszę zauważyć, ta Mary Doe Ona w ogóle nie była zainteresowana aborcją. Ona w ogóle nie wnioskowała do sądu o aborcję. Ona wnioskowała do sądu wyłącznie o rozwód i o przywrócenie jej praw macierzyńskich do trójki dzieci, które jej odebrano. Tymczasem sprawa tak się potoczyła, ona nigdy w ogóle w sądzie nie była na swoich rozprawach, była reprezentowana przez panią Heinz jako adwokata i później ze zdumieniem ona słuchała tego, co się dzieje i że okazało się, że w wyniku wszelkich różnych takich spraw okazało się, że ona prosiła o aborcję. Nigdy nie miała takiego zamiaru. To jest jedynie jeden z przykładów tych manipulacji, które tam się dokonywały.
Bardzo ważna, bardzo potrzebna książka. I myślę, że powinna zainteresować wiele osób. A gdzie wobec tego tę książkę można nabyć?
Ona już w tej chwili jest w większości księgarni katolickich w Polsce, zwłaszcza myślimy tu na pewno, z całą pewnością jest już w księgarniach archidiecezjalnych w każdym mieście, jeśli taka istnieje. Jest ona również do nabycia w księgarniach naszego dziennika. Zresztą jesteśmy ogromnie wdzięczni naszemu dziennikowi, który objął patronat medialny nad tą książką razem z tygodnikiem Niedziela. Jest również dostępna w Fundacji Nasza Przyszłość, a także można ją nabyć bezpośrednio w wydawnictwie Homo Dei.
Bardzo potrzebna książka i zachęcam. Przeczytałem i tym bardziej zachęcam. Ale ojcze, nie moglibyśmy już zakończyć tej audycji, choć już bardzo niewiele chwil nam zostało na to. Taka najnowsza rzecz, która wyszła w Homo Dei, a która mogłaby zainteresować także naszych słuchaczy.
Kilka rzeczy nowych się ukazuje. Między innymi ukazała się książka księdza kardynała Grocholewskiego, znanego radiosłuchaczom z całą pewnością. A ostatnio ukazała się również książka także znanego w tym środowisku Ryszarda Hajduka, zatytułowana Apologetyka pastoralna. Ta książka adresowana jest, myślę, że zwłaszcza do księży. Ojciec Ryszard Hajduk, znany pastoralista polski, próbuje się w niej zmierzyć z pewnymi zarzutami medialnymi stawianymi Kościołowi. I próbuje pokazać, w jaki sposób my jako duszpasterze moglibyśmy na te zarzuty odpowiedzieć. I to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce, właśnie w tej codziennej naszej praktyce pastoralnej, duszpasterskiej w parafii. Myślę, że jest to bardzo interesująca pozycja, która także wiele inspiracji do pracy parafialnej wnieść może.
No właśnie, nie tylko ze względu na temat, ale także na osobę autora, który potrafi tak pisać, że nie tylko kierować można tę książkę do osób, do kapłanów, ale także do ludzi świeckich. Bowiem są tam i w formie takich konkretnych spraw i od razu związanych z nimi odpowiedziami. Jak powinniśmy zareagować na taką czy inną aktywność mediów skierowaną przeciwko nam, przeciwko Kościołowi, przeciwko katolikom. I to jest bardzo pouczająca i potrzebna książka. A więc podsumujmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Książka przygotowana przez Daniela Klimka, Sekrety Sądu Najwyższego. Jej poświęciliśmy przede wszystkim naszą dzisiejszą audycję, ale przy okazji na końcu mówimy o książce, którą napisał ojciec Ryszard Hajduk. Apologetyka pastoralna, czyli duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów współczesnych. A wszystkich informuję, że dzisiaj naszym gościem był ojciec Wojciech Zagrodzki, dyrektor wydawnictwa Homo Dei, któremu za to spotkanie serdecznie dziękuję. Was zaś, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!